i na tę ludożerczą, prostą linię nanizały się między jedną a drugą datą niezliczone wspomnienia o milionach ludzkich losów. Jest to przyspieszenie i uproszczenie procesu śledztwa, jakiego nie znały dzieje ludzkości. Organy w ogóle oszczędziły sobie wysiłku szukania dowodu winy. Schwytany królik dygocący i pobladły, któremu nie wolno do nikogo pisać ani telefonować i niczego przynieść sobie z domu, pozbawiony snu, jedzenia, papieru, ołówka, nawet guzików, posadzony na gołym taborecie w kącie gabinetu, powinien sam odnaleźć i wyłożyć na stół przed oczy nieroba śledczego dowody, że nie miał wrogich zamiarów. Jeśli zaś ich nie znalazł, a skąd mógł je wydostać, to tym samym dostarczał śledztwu średnich dowodów swojej winy. Znałem przypadek pewnego starego człowieka, który wrócił z niemieckiej niewoli i jednak potrafił, siedząc na tym gołym taborecie i gestykulując gołymi rękoma, dowieść swemu śledczemu potworowi, że nie zdradził ojczyzny i nawet nie miał takiego zamiaru. Skandal! No i co? Wypuszczono go na wolność? Gdzie tam? Opowiadał mi to on w Butyrkach, nie na bulwarze Twierskim. Do śledczego przyłączył się drugi śledczy. Obaj urządzili staremu cichy wieczór wspomnień, a następnie we dwójkę zredagowali zeznania jako świadkowie, stwierdzając, że tego wieczoru wygłodzony, senny starzec uprawiał wobec nich antysowiecką agitację. Kto mówi, sieje, kto słucha, zbiera. Starego przekazano trzeciemu śledczemu. Ten zrzekł się bezpodstawnego oskarżenia o zdradę ojczyzny, za to przepisowo zapewnił staremu tę samą dychę za antysowiecką agitację podczas śledztwa. Z chwilą, gdy przestało być dochodzeniem prawdy, śledztwo stało się dla samych funkcjonariuszy śledczych, w wypadkach trudniejszych, wykonywaniem obowiązków katowskich, w łatwiejszych natomiast zwykłym zabijaniem czasu, podstawą do pobierania pensji. A wypadki łatwiejsze zdarzały się zawsze, nawet w osławionym 1937 roku. Na przykład niejaki Borodko oskarżony był o to, że 16 lat przed tą datą jeździł do rodziców do Polski bez paszportu, a tatuś z mamusią mieszkali o 10 wiorst od niego, ale dyplomaci uzgodnili w Rydze, żeby tę część Białorusi oddać Polsce. Ludzie zaś w 1921 roku jeszcze nie byli przyzwyczajeni i jeździli po staremu. Śledztwo zajęło pół godziny. Jeździłeś? Jeździłem. W jaki sposób? A na koniu. Masz tu 10 lat za kontrrewolucyjną działalność. Ale taki pośpiech to dobre dla stachanowców. Ci zaś nie znaleźli naśladowców w błękitnych czapkach. W myśl kodeksu postępowania karnego na wszelkie czynności śledcze należały się 2 miesiące. Jeśli zaś wyłaniały się trudności, to wolno było prosić prokuratora kilkakrotnie o przedłużenie, po miesiącu za każdym razem, a prokuratorzy rzecz jasna nie odmawiali. Byłoby więc głupotą narażać własne zdrowie, nie wykorzystywać tych możliwości zwłoki i, jak to mówią w fabrykach, samemu podwyższać własną normę. Urobiwszy ręce i gardło w czasie pierwszego szturmowego tygodnia każdego śledztwa, wysiliwszy swoją wolę i charakter, o którym mówił Wyszyński, funkcjonariusze śledczy zainteresowani byli w tym, aby każdą sprawę przedłużać, żeby jak najwięcej było spraw starych, niedenerwujących, a jak najmniej nowych. Uchodziło po prostu za nieprzyzwoitość, jeśli ktoś zamykał śledztwo w terminie 2 miesięcy. System państwowy sam sobie wymierzał karę za własną nieufność i brak elastyczności. Nie ufał nawet swojej wyborowej kadrze. Na pewno oni też musieli podpisywać listę obecności przy każdym wejściu i wyjściu. Dla więźniów wzywanych na śledztwo było to obowiązkiem dla kontroli. Co miał robić funkcjonariusz śledczy, żeby księgowość miała podstawę do zaliczenia mu roboczych godzin? Wzywał któregoś ze swoich przesłuchiwanych więźniów, sadzał go w kącie, zadawał byle jakie pytanie na postrach i, tak dobrze jak zapominał o nim, czytał gazetę od deski do deski, pisał konspekt z wychowania politycznego albo prywatne listy, chodził w gości do kolegów, sadzając na swoim miejscu Cerbera, strażnika. Mile gawędząc na otomanie, z przybyłym w odwiedziny kolegą, śledczy czasem wracał do rzeczywistości. Groźnie spoglądał na więźnia i mówił: widziałeś gada? To jest dopiero gad. No, nie szkodzi, nie pożałuje dla niego 9 gramów. Mój śledczy czynił jeszcze szeroki użytek z telefonu. Tak więc dzwonił do swojego domu i mówił żonie, zergając w moją stronę, że dziś będzie przez całą noc prowadził przesłuchanie, tak żeby nie spodziewała się go wcześniej niż rano. Serce mi zamierało, więc przez całą noc mam tu tkwić. Ale zaraz potem nakręcał numer swojej kochanki i wśród kocich pomruków umawiał się z nią, że zaraz u niej będzie i zostanie na noc. No, to sobie człowiek pośpi. I robiło mi się lżej na sercu. Nieskazitelny system łagodziły tylko skazy na duszach wykonawców. Niektórzy, bardziej ciekawi świata funkcjonariusze śledczy, lubili wykorzystywać takie jałowe przesłuchania dla poszerzenia kręgu swoich życiowych doświadczeń. Kazali sobie opowiadać o froncie, o tych właśnie niemieckich czołgach, pod które wciąż jakoś nie mieli czasu się rzucić, o obyczajach panujących w europejskich i zamorskich krajach, jeśli tam więzień bywał, o zagranicznych sklepach i wyrobach, zwłaszcza zaś o tamecznych burdelach i o różnych przygodach z babami. Kodeks postępowania karnego przewiduje, że prawidłowy przebieg śledztwa w każdym przypadku czujnie nadzorowany jest przez prokuratora. Ale nikt go za naszych czasów nie widział na oczy, aż do tak zwanego przesłuchania prokuratorskiego, dającego do poznania, że śledztwo dobiegło już końca. Mnie także zaprowadzono na takie przesłuchanie. Podpułkownik Kotow, spokojny, syty blondyn o twarzy pozbawionej wszelkiego wyrazu, ani zły, ani dobry, w ogóle nijaki, siedział przy biurku i ziewając przeglądał pierwszy raz w życiu akta mojej sprawy. Przez jakieś 15 minut już w mojej obecności wnikał w nią, nie przerywając milczenia, ponieważ przesłuchanie to było konieczną formalnością i też podlegało rejestracji, więc nie miało sensu przeglądanie moich akt w innym, niepodlegającym zaliczeniu czasie, a tym bardziej nie opłacało się przez ileś tam godzin obciążać szczegółami sprawy. Sądzę, że nie wyrobił sobie na nią żadnego pojęcia. Wlepił wreszcie w ścianę zupełnie obojętny wzrok i leniwie zapytał, co jeszcze mogę dodać do swoich zeznań. Powinien by zapytać, czy mam jakieś skargi w związku ze śledztwem, czy nikt na moją wolę nie wywierał niedozwolonego nacisku, czy nie było aktów pogwałcenia prawa. Ale żaden prokurator już od dawna tak nie pytał. A gdyby nawet spytał, przez ten gmach ministerstwa z całym swoim 1000 gabinetów i 5000 jego korpusów śledczych, wagonów, pieczar i ziemianek rozrzuconych po całym związku, wszystko to żyło tylko z gwałcenia prawa i nie było w mocy nas dwóch, aby to zmienić. Zresztą wszyscy prokuratorzy, choć trochę wyższej rangi, obejmowali swoje stanowiska tylko za zgodą tegoż samego bezpieczeństwa, które powinni byli kontrolować. Jego ospałość i pojednawczość i zmęczenie, o jakie przyprawiły go te wszystkie nieskończenie głupie sprawy, jakoś mnie też się udzieliły. Nie poruszyłem więc kwestii zasadniczej. Poprosiłem tylko o poprawienie jednej już zbyt widocznej niedorzeczności. Oskarżonych było dwóch, ale śledztwo prowadzono dla każdego z osobna. Ja byłem przesłuchiwany w Moskwie, mój przyjaciel na froncie. W ten sposób moja sprawa dotyczyła mnie jednego, a tymczasem odpowiadałem z 11 paragrafu, to znaczy jako grupa organizacyjna. W konsekwencji poprosiłem go, aby skreślił ten dodatkowy 11 paragraf. Jeszcze przez 5 minut wertował moje akta. Nie znalazł tam widocznie śladów naszej organizacji, ale tylko westchnął, rozłożył ręce i powiedział: no cóż, jednostka to człowiek, a dwie jednostki to już ludzie. I nacisnął guzik dzwonka, żeby mnie wyprowadzono. Wkrótce potem, późnym wieczorem w końcu maja, do tego samego gabinetu prokuratorskiego, gdzie na marmurowym okapie kominka stał brązowy zegar z figurynkami, wezwał mnie mój śledczy na 206, jak z uwagi na numer artykułu KPK nazywała się procedura przeglądu przez samego oskarżonego akt sprawy, pod którym miał złożyć ostatni podpis. Wcale nie wątpiąc, że podpis mój ma w kieszeni, śledczy siedział i szybko pisał akt oskarżenia. Otworzyłem gruby skoroszyt i już na wewnętrznej stronie okładki znalazłem uwiecznioną w druku wstrząsającą wiadomość. Okazuje się, że podczas śledztwa miałem prawo wnoszenia na piśmie skarg odnoszących się do wszelkich nieprawidłowości w jego przebiegu. Oficer śledczy zaś miał obowiązek wszywania tych moich skarg do akt w porządku chronologicznym w trakcie śledztwa, ale nie po jego zakończeniu. Niestety o tym przepisie nie miał pojęcia nikt z tysięcy aresztantów, z którymi później siedziałem. Wertowałem akta dalej. Zobaczyłem fotokopię moich listów i zupełnie wypaczoną ich interpretację, dzieło anonimowych komentatorów, takich jak kapitan Libin. Zobaczyłem kłamliwe hiperbole, do których kapitan Jezepow sprowadził moje ostrożne zeznania. Nie zgadzam się. Śledztwo prowadzone było nieprzepisowo, powiedziałem nie bardzo pewnym tonem. No dobra, to zaczniemy wszystko od nowa, powiedział śledczy, krzywiąc złowieszczo wargi. Szurniemy cię do takiej dziury, gdzie niemieccy policaje siedzą. I nawet jakby już rękę wyciągnął, żeby odebrać mi tom akt, a ja prędko przytrzymałem go palcem. Świeciło złociste słońce zachodu, hen za szybami czwartego piętra łubianki. Gdzieś tam był maj. Okna gabinetu, jak wszystkie frontowe okna ministerstwa, były zatrzaśnięte na głucho. Nie usunięto z nich nawet zimowej uszczelki, żeby gorący oddech i zapach kwitnących drzew nie mógł wtargnąć do tego siedliska tajemnicy. Brązowy zegar na kominku, z którego właśnie spełzł ostatni promień, wybił cicho godzinę. Na nowo? Łatwiej chyba byłoby umrzeć, niż zacząć wszystko jeszcze raz na nowo. Jakieś tam życie przecież było w perspektywie, gdybym to wiedział, jakie życie. A potem ta dziura, gdzie policajów trzymają. I w ogóle nie trzeba go złościć. Od tego zależy, w jakim tonie będzie napisany akt oskarżenia. Podpisałem. Podpisałem razem z tym 11 paragrafem. Wnioski i tak zmierzały w tym kierunku. Nie znałem jeszcze wtedy jego wagi. Mówiono mi tylko, że wymiaru on nie zwiększa. Przez ten 11 paragraf trafiłem do obozu katorżniczego. Przez ten sam 11 paragraf już po zwolnieniu zostałem bez żadnego nowego wyroku wyekspediowany na wieczne zesłanie. A może tak jest lepiej, bo gdyby nie to i owo, nie napisałbym tej książki. Mój śledczy nie stosował wobec mnie żadnych środków nacisku, prócz bezsenności, kłamstwa, zastraszania, metod zupełnie legalnych. Dlaczego nie miał potrzeby, jak to dla lepszej asekuracji robią oficerowie śledczy, czujący, że nabroili, podsunąć mi przy 206 do podpisu zobowiązanie do milczenia, że taki a taki zobowiązuje się pod groźbą odpowiedzialności prawnej, nie wiadomo z jakiego artykułu, nigdy i nikomu nic nie mówić o metodach prowadzenia śledztwa. W niektórych okręgowych delegaturach NKWD ten zabieg przeprowadzony był seryjnie. Blankiet zobowiązania do nierozgłaszania podsuwano aresztantowi razem z wyrokiem kolegium specjalnego. A później, już przy zwolnieniu z obozu, zobowiązanie, że nigdy nikomu nie będzie mówił o życiu w obozie. No i cóż, nasz nawyk pokory, nasz zgięty albo przetrącony grzbiet nie pozwalały nam na odmowę ani na oburzenie wobec tej bandyckiej metody zacierania śladów. Gdzieś nam się zagubiły mierniki wolności. Nie mamy tego, co niezbędne, aby określić, gdzie ona się zaczyna, a gdzie się kończy. Wciąż od nas biorą, biorą i biorą bez końca te zobowiązania do milczenia. Bierze je każdy, kto ma chęć. Już nie jesteśmy pewni, czy aby mamy prawo opowiadać o kolejach naszego własnego życia. Błękitne wyłogi. Podczas całego tego miażdżenia w trybach wielkiej nocnej instytucji, gdzie nasze dusze biorą na przemiał, a ciała drą na strzępy jak łachy gałganiarza, za bardzo cierpimy, zbyt jesteśmy zatopieni we własnym bólu, aby przenikliwym i jasnowidzącym okiem przyjrzeć się wybladłym nocnym katom, którzy nas męczą. Wzbierające w nas nieszczęście zalewa nam oczy, gdyby nie to, jakimiż to bylibyśmy kronikarzami dla naszych dręczycieli, bo sami siebie nie opiszą w całej okazałości. Ale niestety każdy były aresztant dokładnie wspomina swoje śledztwo, wspomni, jak go przyciskano i jaką ropę z niego wyciśnięto, a często nie pamięta nawet nazwiska swojego śledczego, a co dopiero, żeby miał o nim pomyśleć jako o człowieku. Ja też o każdym moim sąsiedzie z celi potrafię powiedzieć coś ciekawszego i pełniejszego niż o kapitanie bezpieczeństwa Jezepowie, z którym niemało nasiedzieliśmy się w gabinecie twarzą w twarz. Wszystkim pozostało w pamięci jedno tylko oczywiste wrażenie zgnilizny, dziedziny całkowicie przeżartej gniciem. Po całych dziesięcioleciach już bez żadnego gniewu czy poczucia krzywdy, sercu już uciszonym, została ta zupełna pewność, to byli niscy, dyszący złością, niegodziwi i być może zaplątani ludzie. Wiadomo, że Aleksander II, właśnie ten car, którego rewolucjoniści wciąż trzymali w szachu i siedmiokrotnie próbowali zabić, któregoś dnia odwiedził zakład śledczy na ulicy Szpalernej, protoplastę Wielkiego Domu. Kazał się zamknąć w pojedynce numer 227 i przesiedział tam przeszło godzinę, bo chciał wczuć się w stan ducha tych, których tam więził. Nie można zaprzeczyć, że jak na władcę był to odruch moralny, dowód potrzeby i chęci zrozumienia duchowej strony problemu. Ale nie sposób wyobrazić sobie, aby ktoś z naszych śledczych do Abakumowa i Berii włącznie zechciał choćby na godzinę wleźć w skórę więźnia, żeby posiedział i porozmyślał w pojedynce. Z tytułu swojej pracy nie mają potrzeby być ludźmi wykształconymi, rozległej kultury i szerokich poglądów. To też nie są nimi. Praca nie wymaga od nich umiejętności logicznego myślenia. To też nie bawią się w to. Ich praca wymaga tylko ścisłego wykonywania dyrektyw i braku współczucia dla cierpień. To jest ich mocna strona. To umieją. My, którzy przeszliśmy przez ich ręce, odgadujemy intuicyjnie ich kształty wewnętrzne, odarte do naga z ludzkich uczuć i pojęć. Kto jak kto, ale oficerowie śledczy wiedzą dokładnie, że sprawy są lipne. Przecież oni poza oficjalnymi odprawami nie mogli sobie i kolegom powtarzać serio, że demaskują zbrodniarzy. A jednak pisali protokoły, arkusz po arkuszu, żeby nas zgnoić. Czy to nie zgadza się zatem z zasadą złodziejskiej moralności? Ja zdechnę jutro, ale ty już dzisiaj? Wiedzieli, że sprawy są lipne, a jednak trudzili się w pocie czoła przez całe lata. Jakże więc? Albo zmuszali się, aby nie myśleć, a to już oznacza destrukcję własnej osobowości, bo zakładali po prostu, że tak trzeba, że ci, co piszą dla ciebie instrukcje, nie mogą się mylić. Czy pamiętamy, że hitlerowcy posługiwali się tym samym argumentem? Nikt nie może uchylić się od przeprowadzenia tego porównania. Zbyt duża jest zbieżność i dat, i metod. Konfrontacja była czymś jeszcze bardziej naturalnym dla ludzi, którzy mieli do czynienia i z Gestapo, i z MGB, jak na przykład Jewgeni Iwanowicz Diwnicz, emigrant. Gestapo zarzucało mu działalność komunistyczną wśród rosyjskich robotników wywiezionych do Niemiec. MGB – współpracę z międzynarodową burżuazją. Wnioski Diwnicza nie przemawiały na korzyść MGB. Pastwiono się i tu, i tam. Ale Gestapo chciało jednak wydostać z człowieka prawdę. I gdy zarzuty się nie potwierdziły, Diwnicz został wypuszczony. MGB zaś nie szukało prawdy i nie miało zamiaru wypuścić z pazurów nikogo, kto raz się w nie dostał. Albo też przodująca teoria naukowa, granitowa ideologia. Oficer śledczy ze złowieszczego Ortukanu, karna kolonia kołymskich obozów, rok 1938, udobruchany ustępliwością Luriego, byłego dyrektora kombinatu metalurgicznego w Krzywym Rogu, który zgodził się pokwitować powtórny obozowy wyrok na siebie samego, tak mu się zwierzył w jakiejś wolnej chwili. Ty myślisz, że nam sprawia przyjemność stosowanie środków nacisku? Ale powinniśmy robić to, czego od nas wymaga partia. Jesteś starym członkiem partii. Powiedz, co byś ty robił na naszym miejscu? I wygląda na to, że Lurie prawie, że się z nim zgodził. Może dlatego podpisał z taką łatwością, że sam już tak myślał. Bo to przekonywa, to słuszne. Ale najczęściej to cynizm. Błękitne wyłogi znały mechanizm maszynki do mięsa i lubiły go. Śledczy Mironienko w obozach dżindińskich, rok 1944, tak prawił skazanemu Babiczowi, popisując się logiką swego rozumowania. Śledztwo i sąd to tylko nadanie formy prawnej, to już nie może wpłynąć na wasz los, bo jest on określony z góry. Jeśli trzeba was rozstrzelać, to możecie być absolutnie niewinnym człowiekiem. Wszystko jedno, będziecie rozstrzelani. Jeśli trzeba was uniewinnić, odnosi się to zapewne do swoich, to możecie mieć tysiące win, będziecie oczyszczeni z nich i wyjdziecie na wolność. Naczelnik pierwszego oddziału śledczego Zarządu Okręgowego Bezpieczeństwa Państwowego Zachodniego Kazachstanu, Kusznariow, tak palnął do Adolfa Cywilki. Toć nie można cię wypuścić, skoroś z Leningradu, to znaczy z długim partyjnym stażem. Dajcie tylko człowieka, paragraf się znajdzie. To właśnie wielu z nich tak dowcipkowało. To było ich powiedzonko. To, co w naszym języku nazywa się torturą, dla nich jest dobrą robotą. Żona śledczego Mikołaja Grabiszczenko, kanał wołżański, mówiła sąsiadom z rozczuleniem: Kola jest bardzo dobrym fachowcem. Jeden taki długo nie chciał się przyznać, więc powierzono go Koli. Kola z nim porozmawiał sobie w nocy i tamten zaraz się przyznał. Dlaczego jednak z taką gorliwością wprzęgli się oni do wyścigu? Nie o prawdę, tylko o liczbę poddanych obróbce i skazanych. Dlatego, że takim było wygodniej, że w ten sposób nie oddalali się od głównego nurtu. Dlatego, że te liczby to było ich spokojne życie, ich dodatki do pensji, ich premie, ich awanse. To był rozrost i prosperowanie samych organów. Mając dobre wskaźniki ilościowe, można było i trochę powałkonić się, i pozwolić sobie na fuszerkę, i spędzić wesołą nockę. Tak też robili. Niskie wskaźniki cyfrowe doprowadziłyby zaś do rozpędzenia i degradacji, do utraty tego żłobu, bo Stalin nie byłby w stanie uwierzyć, że w jakimś powiecie, mieście lub jednostce wojskowej nie ma wcale wrogów. Tak więc nie uczucie litości, lecz urazy i rozdrażnienia budzili w nich ci oporni drani, aresztanci, którzy nie chcieli się przekształcać w cyfry, którym nie dawały rady ani bezsenność, ani karcer, ani głód. Nie chcąc przyznać się do winy, podważali pozycję śledczego. To tak, jakby próbowali jego samego wywalić. A tu już wszystkie sposoby są dobre. Jak wojna, to wojna. Szlauch ci w gardło, chlej słoną wodę. Ze względu na rodzaj zajęcia i dokonany wybór życiowy, wyzbyci wyższej kategorii ludzkich przeżyć, służebnicy błękitnej instytucji z tym większą intensywnością i łapczywością oddawali się życiu w strefie niższej. Tam zaś władały nimi i kierowały najsilniejsze, prócz głodu i popędu płciowego, instynkty niższej strefy, instynkt władzy i instynkt zysku. Przede wszystkim władzy. W naszych czasach okazała się ona ważniejsza od pieniędzy. Władza to trucizna. To wiadomo od tysiącleci. Obyż to nikt nigdy nie pozyskał władzy materialnej nad innymi. Ale dla człowieka, który wierzy, że jest nad nami coś wyższego i jest dlatego świadomy własnej ograniczoności, władza nie jest jeszcze śmiertelną groźbą. dla ludzi bez owej wyższej strefy. Władza to jad trupi. Jeżeli się nim zarażą, to nie ma ratunku. Pamiętacie, co Tolstoj pisze o władzy? Iwan Ilicz miał taką pozycję urzędową, że mógł zgubić każdego, kogo zgubić miałby chęć. Wszystkich bez wyjątku miał w ręku. Każdego, najwyższej nawet rangi, można było sprowadzić do niego w charakterze oskarżonego. Ależ to mowa o naszych błękitnych, nic dodać, nic ująć. Świadomość tej władzy i możliwość jej miarkowania, zastrzega się Tolstoj, ale to już nie odnosi się do naszych zuchów, stanowiły dla niego najciekawszą i najbardziej atrakcyjną stronę pracy. Gdzie tam atrakcyjną? Upajającą. Przecież to upaja. Jesteś jeszcze młody, mówiąc między nami smarkacz. Jeszcze niedawno rodzice łamali nad tobą ręce, nie wiedzieli, co z tobą począć, taki głupi, a uczyć się nie chce. Ale pochodziłeś 3 latka do tej uczelni i już tak wysoko się wzniosłeś. Jak zmienia się twoja sytuacja życiowa? Jakiej zmianie uległy twoje ruchy, spojrzenie, sposób obracania głowy? Odbywa się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu. Wchodzisz i zaraz każdy zwraca uwagę. Każdy wzdrygnął się nawet. Nie pchasz się do prezydium, niech tam rektor świeci oczyma. Ty siądziesz sobie z boku, ale wszyscy rozumieją, że to ty jesteś tu najważniejszy. Ty, specwydział. Możesz posiedzieć 5 minut i wyjść. Na tym polega twoja wyższość nad profesorami. Mogą cię wzywać jakieś ważniejsze sprawy, ale później nad ich rezolucją zmarszczysz tylko brwi. Albo je lepiej skrzywisz wargi i powiesz do rektora: nie można. Są pewne względy. I już. I nic z tego. Albo jesteś w specoddziale w Smierszu. Masz zaledwie rangę lejtnanta, ale stary, dorodny pułkownik, dowódca jednostki na twój widok wstaje, stara ci się przypochlebić, dogodzić. Nie wypije kieliszka wódki z naczelnikiem sztabu, żeby nie zaprosić cię do towarzystwa. To nic, że masz tylko 2 małe gwiazdki. To nawet zabawne. Przecież twoje gwiazdki mają całkiem inny ciężar. Mierzy się je zupełnie inną miarką niż te, co noszą zwyczajni oficerowie. Czasami przy specakcjach pozwala się wam przypiąć inne, choćby i majorowskie. To jest pseudonim, rzecz umowna. Nad wszystkimi ludźmi w tej jednostce wojskowej, w tej fabryce albo w tym rejonie masz władzę sięgającą nieporównanie głębiej niż władza dowódcy, dyrektora czy sekretarza rejkomu. Od tamtych zależy praca, zarobki, dobre imię człowieka, od ciebie jego wolność. I nikt nie ośmieli się wspomnieć ciebie na zebraniu, nikt nie ośmieli się napisać o tobie w gazecie. Ach, nie tylko źle, dobrze też się nie ośmieli. Ciebie, jak tajemnicze bóstwo, nie wolno nawet wymieniać. Jesteś i tyle, wszyscy czują twoją obecność. Ale jest tak, jakby cię nie było.